Drodzy bracia i siostry, wykład dzisiejszy będzie nosił tytuł Nieprzyjaźń między kobietą a mężem. Nieprzyjaźń między kobietą a mężem. Kto Biblię zna, szczególnie początki, to już powinien kojarzyć, o co będzie chodziło w tej nieprzyjaźni między kobietą a mężem. Zajrzyjmy zatem do początków, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział i dwa wersety stamtąd nam będą potrzebne, 14 i 15, gdzie mowa jest właśnie o tej nieprzyjaźni. Pierwsza Mojżeszowa 3, 14 i 15. Przeczytajmy. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń, dosłownie kody podają, i kładę nienawiść, czy nawet jest to mocniej niż nieprzyjaźń, prawie że nienawiść, no ale wrogość. Czyli i ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w pięta. Tak jest dosłownie. Zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w pięta. Troszeczkę niejasne, niezrozumiałe słowa, szczególnie, że wypowiedziane są do węża. I chociaż one są skierowane do węża, to dla nikogo nie ma wątpliwości, że tak naprawdę nie chodzi o węża, tylko chodzi o kogoś, kto pod tym wężem jest symbolizowany, pokazany, czyli o szatana, który tym wężem się posłużył. Użył węża jako narzędzia do zrealizowania swojego celu, namówienia Ewy, Adama, kogokolwiek by się dało do tego, żeby złamali boski zakaz. Tak przy okazji, dlaczego posłużył się wężem? Prawdopodobnie dlatego, że wąż uchodził za najmądrzejsze zwierzę z tych niższych zwierząt, o czym możemy przeczytać w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, czyli ta sama strona, nie trzeba daleko sięgać. 3.1. A wąż był chytrzejszy, albo dosłownie najprzebieglejszy, niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, i to mam potem, prawda, ta próba zwiedzenia, oszukania Ewy, ale uchodził za najchytrzejszego. Też nie jest niczym dziwnym za tym, że szatan wybrał najbardziej przebiegłe, chytre, sprytne, mądre wśród tych niższych zwierząt do tego, żeby posłużyć się nim jako narzędziem do przeprowadzenia swojego planu namówienia Ewy do skosztowania owocu, którego im nie wolno było kosztować. Oczywiście sam wąż jako zwierzę nie był obdarzony moralnością. Zatem cokolwiek ten wąż zrobił, czy dobrego, czy złego z naszego punktu widzenia, nie może świadczyć przeciwko wężowi jako stworzeniu. Ten wąż nie zasługiwał jako zwierzę na żadną karę, ponieważ on nie miał moralności, on nie miał zdolności odróżnienia dobra od zła. Zatem był tutaj, no można powiedzieć, ślepym narzędziem, prawda, którego szatan jako istota duchowa potrafi wpływać na umysł także zwierząt. I nie, szatan gdyby chciał i gdyby mógł na to dozwolił, to on może jakieś zwierzę pobudzić, żeby się na nas rzuciło. Psa, wilka w lesie albo kogokolwiek innego, no bo zwierzę działa na zasadzie bodźców, instynktów. Wystarczy, że na mózg tego zwierzęcia będzie oddziaływał w sposób, który zwierzęciu każe sądzić, że o, tam jest dobra zwierzyna, dobry łup, tam się najem, bo i pogoni w tym miejscu i będzie mu chciał kogoś. To bardzo, istoty duchowe bardzo łatwo mogą wpływać na zwierzęta, skoro nawet Adam, doskonały człowiek, sprawiał, że zwierzęta przychodziły do niego, a on je nazywał. Nawet doskonały człowiek ma pewien wpływ na zwierzęta. Cóż dopiero istota duchowa, którą był szatan. Zatem tenże w przypadku tegoż węża, on najwyraźniej wpływał na niego w ten sposób, że wąż ze smakiem i z upodobaniem jadł akurat te owoce, których nie wolno było jeść pierwszym rodzicom. Ewa patrzy na węża, uchodzi wąża najmądrzejsze zwierzę ze wszystkich zwierząt niższych, tych dzikich zwierząt, i on te owoce, którym im nie wolno jeść, ze smakiem zajada. Szatan postarał się, żeby on po prostu w te owoce wszedł i sobie to jadł niewinnie, prawda, zupełnie. A na umysł Ewy nasuwał sugestie, prawda, które tutaj mamy opisane jako rozmowy między nimi. To były sugestie, które były nasuwane na jej umysł, żeby dojść do przekonania, że proszę bardzo, wąż jest taki mądry, bo właśnie je te owoce, którym wam nie wolno, pewnie Bóg wam zabronił jeść takie owoce, żebyście wy przypadkiem nie byli jeszcze mądrzejsi niż jesteście. I dlatego, że wąż stał się narzędziem do popełnienia grzechu, od tamtej pory jest w Biblii używany jako symbol i szatana, i grzechu. A to przekleństwo, które na niego spadło, to tak naprawdę nie jest przekleństwem na węża, tylko jest to przekleństwem dotyczącym szatana. Czego najlepszym dowodem jest to, że mamy tu powiedziane, że będzie jadł proch, a jak wiadomo, węże raczej się prochem nie żywią. Zatem gdyby to było przekleństwo, które miałoby dotknąć węża jako zwierzę, no to by węże ożywiali się, zakazano w ramach tego przekleństwa prochem, prawda? A że tego nie, że tak nie czynią, to znaczy, że nie chodziło Bogu o węża, żeby on teraz jadł proch. To się właśnie literalna interpretacja tego fragmentu, czyli w odniesieniu tylko do węża, oznaczałoby, że nie wypełnia się boska kara. Że niby Bóg przeklął węża, żeby jadł proch, a on wcale prochu nie je i jest wszystko dobrze, no to to wszystko jest, prawda, by podważało cały sens tego, tej biblijnej opowieści. Zatem, gdybyśmy przyjrzeli się tym, tym wszystkim elementom, a są tu cztery elementy tego przekleństwa, może je tak wyłapmy i wyłóżmy z tego fragmentu. Czyli mamy tutaj w tym wersecie 14 i 15 pierwsze takie przekleństwo wobec niby węża, a tak naprawdę skierowane do szatana. Będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła. To znaczy, że jeśli chodzi o bydło, to ty będziesz w nim przeklęty, bardziej niż wszystkie inne zwierzęta, bydła, bestie. Czego symbolem bestie, bydło, zwierzęta są w Biblii? One często występują w Księdze Daniela, w Objawieniu. One są symbolem różnego rodzaju rządów, i takich świeckich, i takich religijnych, które są jak bestia z tego punktu widzenia, że myślą tylko o własnym dobru. Gdy popatrzymy na różnego rodzaju rządy tego świata, szczególnie te w przeszłości, bo dzisiaj mamy szczęście żyć bliżej Królestwa Bożego, gdzie jest coraz więcej światła i prawdy i już nie można wyczynić takich rzeczy, jak i w przeszłości, ale dawnymi czasy to te różnego rodzaju rządy no, robiły z tymi ludźmi, co chciały. Czyli żyli w dostatku, w luksusach, ta wyższa warstwa społeczeństwa, ci rządzący i z nimi związani arystokraci, a ogromne masy cierpiały i były traktowane no, gorzej jak zwierzęta, albo tak samo jak zwierzęta. Dlatego też bardzo dobrze to jest, Bóg pokazuje, co myśli o różnego rodzaju rządach tego świata, władzach tego świata i religijnych, i świeckich. Bo i religijne, i świeckie różnego rodzaju rządy myślą tylko głównie przede wszystkim o samych sobie, o swoim własnym przetrwaniu. Zachowują się tym jak zwierzęta, które tylko myślą, żeby się najeść, a nie patrzy, że on je cudze na przykład, prawda? Takie dzikie zwierzę wejdzie do ogrodu, zrobi spustoszenie, daje się zadowolone, poszło. Nawet taki mały krecik, prawda? Niewinny stworzenie, je się, odżywia, ale niszczy trawniki ludziom w ogródkach. No, on nie rozumie, no bo nie, to nie jest znowu, nie jest to jego wina, prawda? Ale właśnie, nie patrzy na interes innego, tylko na samolubnie swój własny. Potem mamy drugą, że będzie tak, że jeszcze przeklęty nie tylko wśród wszelkiego bydła, ale wśród wszelkiego dzikiego zwierza, albo dosłownie wśród zwierza pola. Pod tymi dzikimi zwierzętami, albo zwierzę pola, prawdopodobnie są pokazani niewidzialne rządy upadłych aniołów. Wiemy, gdy szatan, gdy upadł i ma pod swoją komendą, zarządem innych upadłych aniołów, którzy są zachowani na czas sądu, to w przyszłości Bóg się nimi jeszcze zajmie, ale póki co szatan nie jest jeden w swoim złym królestwie. Szatan ma pod swoją władzą różnego rodzaju demonów. Najlepszym dowodem tego, że taki świat zły, duchowy istnieje, są różnego rodzaju media spirytystyczne, które próbują z nimi nawiązywać kontakty. I czasami się to udaje. Może to być rzeczywiście czasami próba oszustwa, że ktoś udaje, że tam z kimś się połączył, z jakimś duchem, ale bardzo często nie są to próby oszustwa, czego dowodem są to, że te głosy, te duchy podają ludziom, którzy próbują z nimi nawiązać kontakt, podają im informacje na temat ich życia rodzinnego, które były tajemnicą rodzinną. Na przykład ktoś zmarł, mąż czy żona, a ukryła pieniądze gdzieś tam, i on się, żona czy mąż właśnie tak, który żyje, próbuje skontaktować się z duchem zmarłego współmałżonka i on mówi mu, gdzie te pieniądze ukrył, ona tam idzie, trzecią czy drugą sztachetę albo deskę w podłodze ma wyciągnąć, otwiera, są. No skąd by takie medium obce widziało, prawda? Także jest to, i my wierzymy, że to jest prawda. Zły duchowy świat istnieje. Tak samo jak istnieje dobry duchowy świat. Niektórzy się śmieją z tego i mówią, że zarówno Bóg, jak i szatan, to nie są żadne istoty, które by istniały, że Bóg to jest takie uosobienie tylko dobra, a szatan to jest takie uosobienie, takie pojęcie zła. Tak naprawdę nie ma ani Boga, ani szatana, nie ma takich istot, ale my wierzymy, że jest świat dobry duchowy i jest świat zły duchowy. I tutaj to było drugie jego przekleństwo. Na jego trzecie przekleństwo, na brzuchu będziesz się czołgał. Wiadomo, czołganie się na brzuchu oznacza jakiś spadek, prawda, degradację. Bo jak ja sobie stoję, rozmawiam, no to jestem, nawet jak siądę, to jestem widoczny, widzę innych, inni widzą mnie, mogę jak partner z partnerem rozmawiać. Gdybym nagle tylko od tej pory będziesz tylko na brzuchu cię czołgał, to jest pewne upokorzenie, prawda, dla mnie. To jest zrzucenie mnie z pozycji wyższej, którą miałem wcześniej, a teraz jestem zrzucony i teraz tylko na brzuchu. Czyli na zebranie dzisiaj bym sobie przyszedł na brzuchu, bym się tu wczołgał i bym sobie brał udział, a wszyscy inni siedzą. No to byłoby to dla mnie ogromne poniżenie. Czyli co się pod tym kryje? Nie dosłownie oczywiście na brzuchu, tylko zrzucenie go ze wszystkich stanowisk, jakie on posiadał. A wiemy, że jako Lucyfer, bo tak się nazywała wcześniej, prawda? Lucyfer, nosiciel światła, gdy był jeszcze tam w niebie, kiedy jeszcze nie zgrzeszył, to był razem z innymi aniołami i posiadał pewnego rodzaju no, zaszczytną pozycję, prawda? Dokładnie szczegółów nie powiemy, no bo na ten temat Biblia się nie wypowiada, ale był jednym z bardziej zaszczytnych aniołów, Lucyfer. I teraz w wyniku tego buntu, tego odprowadzenia, oszukania ludzkości, okłamania ludzkości i zabicia ludzkości jednocześnie, bo nasz Pan nazywa go mordercą, zabójcą, bo poprzez swoje kłamstwo, jakie wobec Ewy wystosował, doprowadził do śmierci Ewy, Adama i całej rodziny ludzkiej. Więc jest mordercą, kłamcą, który doprowadza do morderstwa, do zabicia. Tym swoim kłamstwem. Niektóre kłamstwa są takie takiego kalibru. Nie każde kłamstwo jest takie niewinne, że tam kogoś się oszukało i on poszedł na darmo, ja się z niego śmieję, że dał się nabrać, prawda? Są takie niewinne kłamstwa, ale są kłamstwa, które kończą się śmiercią, tragicznie dla osób okłamanych. Zatem to jest degradacja jego na tym brzuchu, a ostatnie proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego, właśnie ten proch, proch oczywiście znowu jakiś symbol, prawda, mamy, nie chodzi o proch dla węża, to co ten proch oznacza? Proch to wiadomo, jeżeli ktoś musiałby jeść proch, ziemię, znaczy coś najgorszego z najgorszych. Nie wiem, chyba żaden człowiek, nie wiem jak bardzo głodny, chyba nigdy by się nie chwycił jedzenia prochu, bo by pewnie to mu nic nie dało. Może będzie jadł korzonki traw, będzie jadł już by głodował bardzo na wojnie, ale prochu by się nikt nie wziął, prawda? Czyli a ten symboliczny wąż, czyli ten szatan, ma się karmić prochem. O co to chodzi? Ma się karmić bardzo niskimi i nieczystymi pokarmami duchowymi. Grzechem, błędem. Tym się karmi grzechem i błędem, tym żyje. Myśli cały czas tymi samymi kategoriami. Kocha moralne i religijne zło, a nienawidzi moralnego i każdego innego religijnego dobra. I czerpie przyjemność, mało tego, to czerpie jeszcze przyjemność z tego, że innych doprowadza do podobnego stanu, w jakim jest sam. To jest właśnie jego karmienie się po wszystkie dni życia swego. W tych dwóch wersetach na podkreślenie zasługują dwa fakty, w tych dwóch, które przeczytaliśmy. Że Bóg zaraz po upadku pierwszych ludzi, bo to było natychmiast po upadku, tak? Zaraz gdy Adam z Ewą zgrzeszyli w Edenie. Bóg od razu, nie czekając nawet jednego dnia, tylko w momencie ich upadku, od razu daje jakąś nadzieję ludzkości. Zobaczmy, jaki Bóg jest dobry. Pomimo tego, że człowiek upada, pomimo tego, że będzie tego człowieka musiał ukarać wypędzeniem z Edenu, no i śmiercią ostatecznie, prawda? Stopniowo wymierzaną, to jednak nie zostawia tego swojego buntownika, człowieka, grzesznika bez nadziei, tylko mówi mu, co mu mówi, tak zagadkowo, ale coś mówi. Jakaś kobieta będzie miała potomstwo i to potomstwo zniszczy szatana i potomstwo szatana. Zagadkowe, ale jakaś jest. Możemy tego nie rozumieć. Adam z Ewą też pewnie z tego nie wiedzieli za bardzo, ale myślę, że sobie pomyśleli jakieś potomstwo, to Ewa pewnie odniosła, o, może moje dziecko jakieś któreś, mój potomek, od razu tego dokona. Więc jakaś była nadzieja, prawda? Dla nich, że o, to wypędza nas Bóg, ale dam nadzieję, że może, bo potomstwo niewiasty ma tutaj zniszczyć tego czyniciela zła. I drugi wniosek, jaki wynika z tych dwóch wersetów, to, że żadna inna istota, ani duchowa, ani ludzka, nie upadła i nigdy nie upadnie tak nisko jak szatan. Chyba wyraźnie z tego opisu wynika, prawda? Skoro ma być przeklęty wśród wszelkiego bydła, czy nawet najgorsze rządy tego świata są lepsze od ciebie. Jesteś gorszy od wszelkiego dzikiego zwierza, albo zwierza pola inaczej, czyli nawet upadli aniołowie w ich różnych buntach i swawolach i samowolach, nigdy nie upadną tak nisko jak ty upadasz. Podobnie na brzuchu będziesz czołgą, nigdy nikt nie będzie się żywił takimi grzesznymi, nieczystymi rzeczami, jakimi ty się będziesz żywił. Ty będziesz tym żył. Nieczystością. Im większa nieczystość, tym większa dla ciebie chwała, tak? Dla ciebie przyjemność, że ty tym się karmisz. No i teraz przechodzimy, zadajmy sobie pytanie wynikające z naszego głównego tematu. Nieprzyjaźń między kobietą a wężem. Co to za nieprzyjaźń, albo nawet nienawiść, jak podaje dosłownie podają kody, między kobietą i jej potomstwem, a szatanem i jego potomstwem? Kto jest tą kobietą i jej potomstwem? Na czym polega miażdżenie głowy szatana? Bo ostatecznie tak to ma się skończyć, ten konflikt, ta nienawiść między kobietą i potomstwem i szatanem i jego potomstwem. A czym jest to ranienie pięty potomstwa kobiety, które też zapowiedziane było, że ma mieć miejsce. Zapowiedź Boga jest dosyć niejasna i tajemnicza, jak większość tego, co często mówi Bóg. I jak, może nie większość, ale sporo tego, co mówił nasz Pan Jezus. Też wiele rzeczy jest w Jego wypowiedziach niejasnych, prawda? Gdzie jest ukryty jakiś głębszy sens i Wydaje się, że tego się nie wiadomo mu o co chodziło. Daje to możliwość różnych interpretacji. Tak jest napisana cała Biblia. Powodem takiego ukrycia przez Boga jest zapewne to, żeby nikt bez szczególnego boskiego oświecenia nie poznał tajników jego planu. Bo jaki jest lepszy sposób, żebym ja w swojej rodzinie, albo na przykład w naszym zborze, moglibyśmy się umówić, że mamy pewne swoje sekrety, tradycje, rytuały, cokolwiek. Nie mamy takich, prawda? Ale gdybyśmy sobie tak umówili, to byśmy powiedzieli, to my będziemy nazywali pewne rzeczy inaczej niż naprawdę. I wtedy, jak będziemy gdzieś mówili między sobą, to naszym własnym żargonem nikt nie nawet go podsłuchał i nagrał, to nie będzie wiedział, o czym my mówimy. Tak na przykład w Londynie powstał taki slang londyński, właśnie w którym się posługiwali przestępcy, żeby policja albo ktokolwiek inny usłyszy, nie zrozumieli, dlaczego się nam oni namawiają. I mówią takim slangiem i niektórzy tego slangu trzeba się oddzielnie go uczyć. To jest niby angielski, ale tak wykrzywiony, że bez wtajemniczenia trudno ich zrozumieć. Więc Bóg w swoim przekazie biblijnym poukrywał to, co chce powiedzieć, ale to poukrywał nie dla złych celów, tak jak ci przestępcy, prawda, żeby ich nie, tylko po to, żeby nikt nie z tych, którzy nie mają wiedzieć, się nigdy nie dowiedzieli. Pamiętam, jak nasz pan często mówił, coś powiedział zagadkowego, kto ma uszy, niechaj słucha. I się nie przejmuje, że nie bardzo uczniowie chodzą, wytłumacz, że ludzie nie rozumieli, uczniowie nie rozumieli, a on powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha. Więc tak cała Biblia jest napisana poprzez rozrzucenie informacji biblijnych w wielu miejscach, to jest jeden sposób, a drugi sposób to nawet jak już pokazywane są pewne fragmenty, to nawet te fragmenty często nie są podane w sposób jasny, bezpośredni, żeby sobie, o, mam chwilę czasu, otworzę Biblię, a tu otworzyłem, o, tutaj przeczytałem, że ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem i jej potomstwem i tak dalej, w pociągu sobie przeczytał, na dworcu wysiadł i mówi, o, już wiem o co chodzi, to ja jak wrócę do domu, to zaraz się tym zajmę, napiszę gdzie trzeba, pomogę w tym miażdżeniu tej głowy. Nie wiem, przeczytał, myślę sobie, nic, nie wiem co to jest. I dlatego ludzie, generalnie nawet chrześcijanie, mają taki stosunek do Biblii. Niektórzy myślą, że to jest takie w ogóle ludzkie tradycje, jakieś bzdury, które tam ktoś, prorocy pisali, bo nie rozumieją, nie widzą sensu, logiki, spójności. No jak nie widzą, to nie mają do tego szacunku, prawda? Otóż mówię, to już zwykli ludzie, nie od Boga piszą jaśniej. I coś ma jakiś to sens, a tutaj tak jakieś powód, to wszystko jest dziwnie powiedziane. Czyli Bogu o to chodziło. Nikt bez szczególnego oświecenia Boga nie może poznać tajników. A to jest bardzo mądre i bardzo logiczne. Bóg innym swoim dzieciom chce przekazać te informacje, a nie swoim wrogom. Wobec tego jego dzieci będą badały, rozważały, studiowały i dochodziły, poznawały. Na zasadzie, kto ma uszy, niechaj słucha. Nie masz uszu, nie słyszysz. Bo żeby ci jak mówić do ciebie ile razy, to i tak nie usłyszysz. I widzimy, że to jest bardzo skuteczne. Na przestrzeni wieków chrześcijaństwa, tak zwanego chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo to trudno nazwać, prawda? Taka ilość wojen, jaka została stoczona w chrześcijaństwie, przez chrześcijan, między chrześcijanami, to chyba w pogaństwie takich wojen nie mieli. Na przykład stuletniej wojny, żeby 100 lat się bić. Jeden chrześcijanin z drugim chrześcijaninem. Stuletnia wojna, 30-letnie wojny były. Już wspominałem 6-letnią II wojnę światową. Też chrześcijańska, bardzo chrześcijańska wojna. Chrześcijańskie Niemcy napadły na chrześcijańskich Polaków, na chrześcijańskich Rosjan, Czechów i mordowali chrześcijan. A to tylko 6 lat. To wobec 30 albo 100 to jeszcze jest bardzo niedużo. Więc na przestrzeni wieków tego tak zwanego chrześcijaństwa jest to bardzo skuteczne. Ogromna większość chrześcijaństwa nie rozumie w ogóle, co pisze w Biblii. Ogromna większość chrześcijaństwa nie interesuje się Biblią. Nie pociąga ich Biblia. Nie pociąga. No bo jest tak napisane, że nie ma tam nic co pociągać. To jest dla nich obca księga. Czy mają tylko dowód, że nie są dziećmi Bożymi? Nie rozumieją, co ich ojciec napisał. Ojciec napisał list do swoich dzieci, a one nie czytają komu. Co to za ojciec? Pisze, ja nie wiem, no to chyba jakiś nie nasz ojciec, bo pisze rzeczy, których my nie rozumiemy. W naszej rodzinie my nic nie wiemy o takich sprawach, które on wypisuje. Więc boski plan jest do dzisiaj w swoim ogólnym zarysie nieznany. Z tego powodu ukrycia. Tego faktu. Bóg dość szybko ten temat, czyli mówiłem, od razu natychmiast Bóg daje nadzieję, chociaż zagadkową, ale jednak nadzieję, i dość szybko powraca. Powraca, nie tak, że sobie znowu czeka 500 albo 1000 lat. Dość szybko powraca do tego wątku, bo już w 12 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w wersetach 2 i 3, zobaczmy, mówi do Abrahama: a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławne imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających ciebie przeklinać będę. i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Zobaczmy. Do Abrahama mówi, że uczyni z niego naród i stanie się on błogosławieństwem. Ten naród, który on uczyni z Abrahama. A po czym w wersecie trzecim już mówi bardzo wyraźnie i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Znowu powtórka nadziei. Najpierw trochę do tego niby do Abrahama, do jego potomstwa, a potem przez potomstwo Abrahama wszyscy, cała ludzkość. Czyli znowu jakby sugeruje, że to, co szatan zrobił tam na początku w Edenie, to Bóg to odwróci kiedyś. I tych wszystkich ludzi obejmie wielkie błogosławieństwo, a przyjdzie przez potomków Abrahama. Potem mamy rozdział 18, pierwszej Mojżeszowej. Jest to powtórzone po raz kolejny. 18:18, taki werset. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I jeszcze raz o tym mówi w 22 rozdziale i znowu 18 werset. 22:18. W potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. No ale oczywiście on to powtarza, Bóg wraca do tego, ale nie stało się, póki co nic się nie dzieje. Są powtarzane obietnice, zapowiedzi, ale póki co nic się nie dzieje. Ewa nie urodziła żadnego potomka, który by tego dokonał. Abraham miał potomków, ale żaden potomek nie dokonał wielkiego jakiegoś wyzwolenia, odwrócenia tejże złej sytuacji. Ani nie stało się to ani przez Izaaka, ani przez Jakuba, wnuka Abrahama. Mijały kolejne stulecia i się pojawił w końcu Mojżesz w historii. Naród żydowski znalazł się w międzyczasie w Egipcie, w niewoli. Pojawia się Mojżesz, przez którego Bóg wyzwala naród żydowski z tejże właśnie niewoli. I znowu wzbudzają się nadzieje, że może ten Mojżesz to jest właśnie to nasienie niewiasty, które dokona tego wielkiego dzieła i odwróci złe skutki upadku. Ale rola Mojżesza skończyła się na tym, że wyzwolił naród żydowski i podprowadził, nawet nie doprowadził do ziemi obiecanej, ale podprowadził, sam zmarł przed wejściem, nie dożył momentu wejścia. Na tym rola jego się skończyła, ale umierając, tuż przed śmiercią, Mojżesz zapowiedział nadejście kogoś wielkiego, podobnego do niego, ale jeszcze większego niż on. Zobaczmy to w 5 Mojżeszowej, 18 rozdziale. 5 Mojżeszowa, 18. A mam na myśli werset 15. Proroka takiego jak ja jestem, to mówi Mojżesz do Żydów. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg Twój spośród ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie. 5 Mojżeszowa, 18. I 15 werset. I jeszcze dwa wersety, 18 i 19 z tego 15 rozdziału. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Czyli znowu zapowiedź kogoś podobnego do Mojżesza, ale znacznie większego. I wszyscy będą go słuchać, a kto nie, to Bóg się z nim rozliczy za niesłuchanie tego jeszcze większego niż Mojżesz, którego Bóg w pewnym momencie ma posłać. Czyli widzimy, póki co nic się nie dzieje, ale Bóg wielokrotnie tę nadzieję podtrzymuje wśród narodu żydowskiego i wysyła informację, żeby Żydzi, widząc, że pojawiają się nawet takie wielkie jednostki jak Mojżesz, a nic się nie dzieje, żeby Żydzi nie tracili nadziei. Potem pojawił się Jozue po śmierci Mojżesza, wielki wódz, dokonał podboju Kanaanu, wprowadził Izrael do ziemi obiecanej i znowu się wydawało, że być może Jozue będzie tym nasieniem, które dokona tego wielkiego odwrócenia złej sytuacji, ale on umarł też i wszystko zostało jak dawniej. Potem nastał okres sędziów, którzy rodzili się, umierali, a świat Żydów, no i pogan, był nadal bez zmian. Żadnego odwracania sytuacji, żadnego powrotu do doskonałości utraconej w Edenie. Nadzieje rozbudziły się kolejno wśród narodu żydowskiego, gdy nastała epoka królów, szczególnie trzech pierwszych królów, Saula, Dawida i Salomona, no bo to królowie wielcy, pod ich przywództwem, o to też król, to też nasienie niewiasty, prawda? Potomek niewiasty. Zatem być może jakiś wielki król dokona tego z całym narodem żydowskim, no i ostatecznie wobec całej ludzkości, bo przez nasienie Abrahama miało być błogosławieństwo dla wszystkich skierowane. Ale pomimo tego, że ci trzej królowie się pojawili, wszystko biegło po staremu, a po śmierci tego trzeciego z tych wielkich królów, czyli po śmierci Salomona, nawet jakby sytuacja zaczęła się pogarszać. Bo co? Że naród żydowski, państwo żydowskie podzielone na pół, czy na nierówne części, prawda? Dwa pokolenia przeciwko dziesięciu. Podział. Podział kraju, podział narodu. No to jakże można powiedzieć, że się oddalamy od tego błogosławieństwa. Kilkaset lat później za dni Sedekiasza. Państwo żydowskie zostaje podbite przez mocarstwo pogańskie i idzie w niewolę. Pomimo tego nie gasła nadzieja na przyjście tego potomka Abrahama, który kiedyś się pojawi i wybawi Żydów, a poprzez tych Żydów wybawionych całą resztę ludzkości. I tę nadzieję podtrzymywał sam Bóg, cały czas o niej wspominał. Zobaczmy do Izajasza 42 rozdziału. Izajasz 42. Izajasz 42. 1 do 4. Izajasz 42, 1 do 4. Oto sługa mój, którego popieram albo podtrzymuję, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, praworządność narodom zaniesie. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie, to mamy dosłownie, nie wyda na zewnątrz swojego głosu, a jest w lepszym tłumaczeniu, nie będzie słychać na ulicy jego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi, wprawdzie przyniesie praworządność, nie osłabnie, ani się nie załamie. Zapowiedź jakiegoś znowu wielkiego sługi, który będzie miał dotknięty duchem Boga, który praworządność zaprowadzi, trzciny nadłamane nie dołamie, będzie delikatny wobec słabnących, upadłych, którym będzie raczej pomagał niż przeszkadzał. Jeremiasz 23, jeszcze tam zajrzyjmy. Jeremiasz 23, 5 i 6. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Jakoś potomka, latorość. Czasami się też używa dzisiaj słowa latorość, to prawda, na dziecko. Będzie panował jak król i mądrze postępował. Będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest imię jego, którego zwać będą i dosłownie powinno być, którego Jehowa uczynił naszą sprawiedliwością. Ten, którego Jehowa uczynił naszą sprawiedliwością. Później Paweł napisze w liście do Koryntów 1,30, że nasz Pan jest naszą sprawiedliwością, gdyż swoją sprawiedliwość dzięki wierze w Niego może udzielić nam i nas zasłonić w naszej niesprawiedliwości. I skoro jesteśmy już u Jeremiasza, to pozostańmy tam. 33 rozdział, troszeczkę do przodu. 33, 14 i 16. Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicą, którą zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. W owych dniach i w owym czasie sprawię, że sprawiedliwa latorość wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym ją będą nazywać, tą latorość. Nasza sprawiedliwość jest od Jehowy. Czyli znowu zapowiedź jakiejś latorośli, która prawo, sprawiedliwość zaprowadzi. Takie zapowiedzi sprawiły, że Żydzi spodziewali się potężnego króla, który przywróci im królestwo, utracone tutaj w tejże niewoli, i podbije dla nich pogan. I każda żydowska kobieta miała nadzieję zostać matką tego takiego wielkiego potomka. To dlatego kobiety żydowskie jeszcze bardziej boleśnie niż wszelkie inne odczuwały brak zdolności do posiadania dzieci. Bo nie tylko, że instynkt macierzyński się nie realizował, prawda, bo nie miała taka kobieta dziecka, to jeszcze nadzieja, że być może jej potomek będzie tym zapowiedzianym, też gaśnie. No jak nie masz dzieci, to na pewno nie będziesz matką takiego potomka, o którym wspomina Bóg. A tak, zawsze jest nadzieja, że może to będzie jeden z jej potomków. Proroctwa, które pokazywały upokorzenie, hańbę i cierpienie, a ostatecznie śmierć tego nasienia, bo to były takie w Starym Testamencie, są proroctwa, które pokazują, że to nasienie, ten potomek, który miał przyjść, zaprowadzić wielkie, wspaniałe rzeczy, to będzie upokorzony, hańbę przejdzie, będzie cierpiał i będzie zabity, śmierć, w ogóle umrze. To te proroctwa były pomijane, bo nie pasowały do wyobrażeń Żydów na temat Zbawiciela. Dla nich Zbawiciel przyjdzie potężny ktoś, zrobi z nas główny naród na ziemi, my podbijemy pogan i tym poganom pokażemy prawdziwego Boga, naszego Boga. No akurat jest to lepszy Bóg niż inni bogowie, bo prawdziwy, prawda, inni bogowie nie są prawdziwi, więc umiesz lepiej pokazywać prawdziwego, no ale ich wyobrażenia były mylne, prawda, zdawało im się, że to będzie tak jak na świecki sposób. Przez siłą oręża militarnego, prawda, stanie na czele narodu żydowskiego, jakiś wielki, potężny król, potomek tej niewiasty, o której mówił Bóg, uczyni ich wielkimi i podbiją świat i zaprowadzą prawdziwą religię, prawdziwego chwałę Boga. A te proroctwa, które mówiły, że tenże będzie cierpiał upokorzenie, hańbę i śmierć, były pomijane. I co zobaczmy, już to się powtarza od samego początku. Większość ludzi, nawet tych, którzy próbują interesować się tym Bogiem i co Bóg ma do powiedzenia, większość ludzi nie szuka prawdy takiej, jaką ona jest, lecz szuka takiej prawdy, jaka im się podoba. Uznają, że ma być taki ten, no aha, tak, ta Biblia mówi o tym, że przyjdzie i wyzwoli, będzie Bóg, będziemy my, potomkowie Abrahama, będziemy błogosławieństwem dla innych narodów tego świata. O, dobrze, no to w związku z tym mamy wizję, tak, przyjdzie, uczyni nas wielkim narodem i będziemy no, rządzili, panowali, ale to dla innych, żeby błogosławić i tak dalej, mają piękne rzeczy. No, ale tam też jeszcze pisze, że ma być upokorzony i zabity i to jeszcze przez was. To tego nie widzą. Nie widzą tego. Dlaczego nie widzą? Przecież Psalm 22 i Izajasz 56 cały czas są w księgach Starego Testamentu i były zawsze. Bardzo wyraźnie napisane, tak wyraźnie, tak wyraźnie opisane, że no, trudno, żeby było wyraźnie. To bardziej jakby film puścić, prawda? Nie, tego nie widzą. I tak gdzieś do dzisiaj jest. Wiele rzeczy jest w Biblii podanych i niektórzy ich nie widzą, bo im nie pasują do ich scenariusza, którzy mają. Nie szukają prawdy Boga, tylko mają swoje własne poglądy, a Biblia jest potrzebna tylko w tych fragmentach, tylko w tych jej fragmentach, nie w całości, tylko w tych jej fragmentach, które ten ich scenariusz wydają się popierać. Reszta ich nie interesuje Biblii. I w tym celu ludzie są gotowi pomijać i wypaczać niepasujące jej fragmenty, natchnione przecież Biblii, wypaczać sens wersetów, które mówią przeciwnie niż oni oczekują. Są gotowi źle mówić, prześladować, a nawet zabijać tych, którzy wierzą inaczej. To już jest bardzo dziwne, że chrześcijanie, którzy mają nakaz miłować nieprzyjaciół, są gotowi zabić chrześcijanina, nie nieprzyjaciela, tylko innego chrześcijanina, tylko który wierzy inaczej. Zamiast sobie z tym inaczej wierzącym chrześcijaninem porozmawiać, podyskutować, pogadać, że jest okazja do wymiany poglądów, bo ktoś inaczej widzi pewne rzeczy, to oni go wolą zabić. I uważają, że wypełniają nakaz Ewangelii. Zabili inaczej myślącego. Na pewno Bóg ich za to nagrodzi. Ale wracamy do naszej historii. Gdy Żydzi w końcu doczekali czasu nadejścia wyzwoliciela, bo doczekali, w końcu to się zaczęło realizować, to pomimo tego, że cały czas byli w stanie oczekiwania na Niego, a to, że byli, to mamy nawet napisane w Ewangeliach. Łukasz 3,15. Ewangelia Łukasza 3,15 mówi o stanie oczekiwania, wyczekiwania, najwyraźniej wydarzenia historyczne, które wtedy miały miejsce. Byli w niewoli Rzymian, ale Żyd dał im dużą autonomię, większą niż innym podbitym narodom, prawda? No, zdawało im się, to jest taki dobry moment teraz właśnie, żeby przyjść, wyzwolić nas z jazma Rzymian i pokonamy Rzym i się rozlejemy na cały świat. To pomimo tego, że takie oczekiwanie na coś wielkiego było, zobaczmy Łukasz 3,15, gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim i tak dalej, że Jan widząc, że jest powszechne oczekiwanie, że On jest tym Chrystusem, tym zapowiedzianym, no uświadomił im, że On nie jest tym, ale widzimy, że jak się Jan pojawił, to wszyscy mieli to w umysłach, rozważali, czyli żyli tym. I jak kogoś tylko zobaczyli, kto się ewentualnie nadawał na kogoś, tak zobaczyli kogoś większego, kogoś niezwykłego, to od razu ich myśli biegły, może to jest ten. I Jan oczywiście był jednym z kandydatów na to, że to jest może ten. To pomimo tego, że ten w końcu nasz Pan przyszedł, to co? Większość go nie rozpoznała, tych oczekujących na niego. Odrzuciła go, a nawet zabiła. Właściwy obraz w swoich umysłach posiadali tylko nieliczni. Tak zwani, prawda, prawdziwi Izraelici, którzy mieli prawdziwy obraz na tę sprawę. I to nie tylko ci, którzy żyli w czasach naszego Pana, ale tacy byli także wcześniej, którzy nie doczekali, ale mieli prawdziwy obraz. Zobaczmy do pierwszego listu Piotra 1,11. 1 Piotra 1,11. Starając się wybadać, na który albo na jaki czas to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastąpić uwielbienie. To może lepiej od wersetu 10. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Potem właśnie o tych prorokach mówi, że oni starali się wybadać, dowiedzieć, na jaki to czas historyczny przypadnie to i zauważmy, że wiedzieli, że będą cierpienia, mają przyjść na Chrystusa, ale też potem nastąpić wielkie uwielbienie. To ci prorocy z dawnych lat wiedzieli, no bo sami byli prorokami, którzy o tym prorokowali. Ale to byli nieliczni, którzy sobie zdawali sprawę, że taka jest kolejność. Najpierw przychodzi, żeby cierpieć i w ramach tego cierpienia złożyć okup, umrzeć za człowieka, a potem dopiero przyjdzie w drugim adwencie, żeby błogosławić. Taka jest kolejność. Dlatego nasz Pan Jezus ma te dwa adwenty, prawda? Pierwszy adwent, żeby złożyć z siebie ofiarę, a drugi, żeby z tej ofiary wyprowadzić błogosławieństwo dla świata ludzkości. Jeszcze Jana 1,11. Jana 1,11 i 12. Ewangelia Jana mam na myśli. 1,11 i 12. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. No właśnie. Także mamy powiedziane, że ci ich, jego właśnie go nie przyjęli jako całość, ale nieliczni to uczynili. Tak zwani prawdziwi Izraelici. No ale gdy nasz Pan został przyjęty przez tych nielicznych prawdziwych Izraelitów, przeprowadził swoją 3,5-letnią misję i no jak wiemy, częścią tego misji była także śmierć jego. To na wtedy, kiedy on zmarł, to nawet zwątpili ci nieliczni, ci prawdziwi Izraelici, którzy go rozpoznali jako tego wielkiego potomka zapowiedzianego Ewy, Mesjasza, tego, którego Bóg zapowiedział. Zobaczmy w Łukasza 24 rozdział 21. Łukasz 24, 21. Kiedy byli rozczarowani, że naszego Pana zabili, no i chyba koniec, tak? Koniec tego wielkiego dzieła. I mówią w tym Łukasza 24, 21, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. To przy okazji, prawda, były słowa, które padły do samego Jezusa, który się do nich przyłączył jako nieznajomy i oni opowiadali o tym, co to się ostatnio tutaj działo w tym kraju i co oni mieli nadzieję, że się stanie, a to już trzeci dzień go zabili i chyba nic dalej z tego nie będzie. Dlaczego zwątpili nawet ci prawdziwi Izraelici, którzy rozpoznali w naszym Panu tego, kim On był? Przede wszystkim właśnie z powodu ukrycia przez Boga prawdy. Tej pełnej prawdy swojego boskiego planu pod symbolami, obrazami, typami Starego Testamentu. Początkowo znaczenie tych różnych symboli nie było nikomu znane. Dopiero w miarę upływu czasu, gdy zaczęły się realizować różne kolejne etapy boskiego planu, a takim wielkim krokiem milowym do przodu, to jest właśnie był pierwszy Adam naszego Pana. Kiedy rozpoczęła się realizacja, ale dopiero rozpoczęła, rozpoczęła się realizacja tworzenia tego potomstwa tej kobiety. Gdy dopiero nadchodził właściwy czas, to wtedy boski plan jest odstopniowo odkrywany dla dzieci Bożych i dla nikogo innego, a oprócz tego jest stopniowo odkrywany dla dzieci Bożych, czyli nie od razu całość, tylko wtedy, gdy stają się te elementy na czasie, bo już jest zegar boskiego planu do tego doprowadził. Zobaczmy, że tak jest, że tak jest. Pierwszy Koryntów 10 rozdział 6, pierwszy Koryntów 10, 6 i 11. Pierwszy Koryntów 10, 6. A to stało się typami nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Ten werset pada po tym, jak opisuje, jak to Żydzi szli, jak byli kuszeni, jak upadali i grzeszyli w czasie 40-letniej podróży. I Paweł potem pisze, że to się stało typami nas. Tak dosłownie w Grece używa tego terminu. Typami nas, czyli takimi symbolami, obrazami, zapowiedziami nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Czyli macie już wzór. To się może powtórzyć. Oczywiście nie dokładnie w takiej samej literze, bo nikt nie będzie wędrował teraz po pustyni, ale możemy w podobny, duchowy sposób podobnie postępować. 11 werset mówi o tym jeszcze wyraźniej. A to wszystko na tamtych przyszło, znowu nawiązuje, prawda, do podróży Izraela 40 lat po pustyni, dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, na których końce wieków przyszły. Też jest ciekawe, że są końce wieków w liczbie nogi badane. Kolosensów 2, 16, 17. Kolosensów 2, 16 i 17. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu, księżyca bądź sabatu. Czyli wymienia tak, pięcia różnych rzeczy, które Żydzi mieli pod zakonem, a więc odpowiednie pokarmy, napoje, święta, nowie, księżyca, sabaty. Mówi, nikt was tego nie sądzi, że na przykład przestrzegacie, nie przestrzegacie albo źle przestrzegacie. Dlaczego? Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Znaczy właśnie pokazuje, że wszystkie rzeczy, które Żydzi mieli nakazane z takiego czy innego punktu widzenia, świętowanie, jedzenie, odpowiednich rzeczy, to nie są rzeczy najważniejsze same w sobie. To są cienie rzeczy przyszłych. Więc jeżeli teraz zobaczycie kogoś, że pije coś, czego nie wolno było pić, albo je coś, czego nie wolno było jeść, no to no, To nie jest, nie sądźcie go z tego powodu, bo to jest tylko cień. To nie chodziło o to. Oczywiście to, co jest w tych cieniach dobrego, na przykład jeżeli Bóg zabronił Żydom jeść wieprzowinę, to prawdopodobnie ta wieprzowina nie jest dla nas najlepsza jako mięso. No i będzie dobrą rzeczą, może nie jeść wieprzowiny, zastąpić ją innym rodzajem mięsa. Zresztą medycyna potwierdza, prawda, że wieprzowina ma tam jakieś elementy niekoniecznie najlepsze dla człowieka. Grunt powiedział, że w krajach zachodnich raczej wieprzowiny nie jedzą. Nie tylko Arabowie i Żydzi nie jedzą wieprzowiny, na zachodzie też, prawda? Raczej wołowina króluje, różne befszteki, prawda? Ale nie mają, nie wieprzowina, chociaż się pojawia, ale nie jest tak popularna jak u nas. A to na marginesie. Pierwszy list Piotra 1, tam jeszcze zajrzymy. Pierwszy list Piotra 1, 10 do 12. A to właśnie ja już to właściwie czytałem, tylko nie ten cały fragment, a teraz już tam cały. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, i to jest dla nas najważniejszy werset, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. W razie mamy powiedziane, że wam tym usługiwali, a nie samym sobie. To znaczy, chociaż oni wiele rzeczy mówili jako prorocy, to nie było to zamierzone dla nich. Dlatego, gdy Daniel się bardzo martwił, co też oznaczą te różne wizje, które Bóg mu przekazał, to mu Bóg powiedział, żeby zamknął te księgi, bo one są aż do czasu na końca zostawione, nie dotyczyły czasów Daniela ani jego współczesnych. On był tylko osobą, poprzez którego Bóg te informacje przekazał do zapisu w Księdze Biblii. I jeszcze jeden werset, fragment, 1 Koryntów 2, który bardzo wyraźnie pokazuje, dlaczego boski plan, zawarty niby w Biblii, każdy tę Biblię sobie może kupić i czytać, jest zamknięty, tak jakby ta Biblia nie istniała dla większości chrześcijan. 1 Koryntów 2, od 7 do 14. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Ono nawiązuje, prawda, usposobienie człowieka, to, co ma w swoim umyśle, woli i sercu. Duch człowieka, ludzkie usposobienie, ludzki sposób myślenia, plany, nadzieje, są typowe dla człowieka. Żadne zwierzę, które nie jest człowiekiem, nie zrozumie naszych trosk, prawda? Próbujmy czasami, jak mamy pieska albo do kotka, próbujmy się z nim podzielić naszymi troskami. W związku z utratą pracy, z ciężką chorobą, no może się do nas przymilać ten kotek i tak dalej, ale nie dlatego, że wszedł w nasze położenie, prawda? On dlatego, że nas lubi, jesteśmy jego panem, panią, dbamy o niego, no to on jest, cieszy się. Ale to, że opowiadamy o naszych troskach, to on się bardzo tym nie przejmuje. Może się nawet uśmiechnąć, prawda, ogonkiem zamerdać, bo on nie rozumie Ducha ludzkiego. Tak samo jak ci, którzy nie mają tego Ducha Bożego, czyli nie mają boskiego, boskich myśli w swoim myśle, w sercu nie mają boskich uczuć, to oni boskiego sposobu mówienia, przekazywania informacji też nie rozumieją. Jest brak, blokada. Niby Bóg coś pisze, coś mówi, język no niby zrozumiały, ale suma summarum nie wiem, co z tego wynika. Jakieś to jest niejasne, chociażby to, co dzisiaj mówimy o tej nieprzyjaźni. Dlatego tutaj Paweł tak wywodzi, porównuje, że tak jak Ducha ludzkiego nie rozumie nikt, kto nie jest człowiekiem, tak Ducha Bożego nie rozumie nikt, kto nie stał się dzieckiem Bożym i kto nie zaczął być w środku, w umyśle, w woli, sercu, kimś więcej niż tylko człowiekiem. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, czyli nie usposobienie świata, nie tylko świecki sposób myślenia, ale Ducha, który jest Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, bo gdybyśmy uczyli w uczonych słowach ludzkiej mądrości, to przynajmniej niektórzy mądrzy ludzie tego świata może by to zrozumieli. Lecz w słowach, których naucza Duch, to usposobienie, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy, czyli cielesny, taki z krwi i kości człowiek, który nie jest dzieckiem Bożym i nie myśli po Bożemu, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem. No właśnie, głupstwem, głupota. i nie może ich poznać, gdyż należy je duchem rozsądzać. Tyle takich około głównego naszego tematu komentarza. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć wprost na pytanie. Kto jest zatem tą kobietą i tym potomstwem? Chcielibyśmy się dowiedzieć. Pierwsza myśl biegnie zapewne wszystkich do kogo? Do kobiety Marii i jej potomka Jezusa. No bo jest jak kobieta Maria, w końcu Jezus jest no, wielkim elementem boskiego planu, najważniejszym naszym odkupicielem, no to chyba Maria i jej potomek Jezus będzie tą kobietą. Bo on odgrywa ogromne znaczenie w boskim planie odkupienia człowieka i ostatecznego zniszczenia szatana. Ale czy właśnie o to chodziło Bogu, gdy te słowa wypowiadał? Czy chodzi o kobietę z krwi i kości i z jego, i jej syna z krwi i kości Jezusa Chrystusa, chociaż wielki potomek, to jednak człowiek z krwi i kości? Raczej nie. Raczej nie. Dlaczego? Bo człowiek, nawet Jezus, albo bo Jezus jako człowiek, albo tylko jako człowiek, na pewno nie zmiażdżył do tej pory i w przyszłości nie zmiażdży głowy szatana. Człowiek, Jezus jako człowiek tego nie zrobi. Chociażby z tego powodu, że człowiek nie jest w stanie zniszczyć potężnej boskiej, duchowej istoty. Oraz drugi powód, Jezus nie jest już człowiekiem. Więc nie tylko, a szatan wciąż jeszcze istnieje. Wobec tego nie ma zmierzonej głowy, a nasz Pan człowiekiem nie jest i nigdy nie będzie. Złożył lud, nie będzie z tego powodu chociażby, że gdyby kiedykolwiek to się tak stało, że ponownie stałby się człowiekiem, cofnąłby cenę okupu, którą za nas złożył. Nasz Pan jako człowiek na zawsze musi pozostać w grobie, w stanie śmierci. Nie, bo w grobie to jest symboliczne, prawda? W stanie śmierci, bo on jest właśnie odkupicielem za tego doskonałego człowieka. Jako człowiek umarł na zawsze. Uśmiercony w ciele, jak pisze Paweł, a ożywiony w duchu. Nie po to, żeby kiedykolwiek potem znowu wracać do ciała, bo wtedy by zabrał dla siebie życie jako na ludzkim poziomie i Adam nie byłby odkupiony. A jeśli nie Adam nieodkupiony, to i nie odkupieni. Zatem nie może chodzić o Jezusa jako człowieka. A więc musi chodzić o jakąś inną kobietę niż Marię, matkę Jezusa, i jakieś inne potomstwo niż człowieka Jezusa Chrystusa. O jakąś kobietę, jakieś potomstwo, które będzie zdolne wykonać to, co pierwsza Mojżeszowa 3,15 zapowiada. Zacznijmy od potomstwa. Ustalmy potomstwa, a potem ustalimy matkę. Do ustalenia potomstwa posłuży nam oczywiście Nowy Testament, Galatów 3,16, list Pawła. Galatów 3,16. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Taki pierwszy werset przytaczam, żebyśmy ustalali to potomstwo. Co to mamy podkreślone? Galatów 3,16 czytałem. Kładzie nacisk, że jest to tylko jeden potomek. I podkreśla nie wielu, czyli liczba mnoga pojedyncza tutaj jest bardzo ważna, aż Paweł sam podkreśla liczba pojedyncza. Czyli potomek nasienia Abrahama i mówi jednocześnie, że tym jednym, jedynym potomkiem jest Chrystus. No ktoś powie, to dlaczego przed chwilą powiedziałeś, że raczej nie chodzi o naszego Pana. Teraz mówisz, że jest Chrystus, on pisze, że jest Chrystus i jest jeden, no to nikogo innego już nie możemy dołączyć, tak? No ale okazuje się, że możemy. I to jest właśnie ta część boskiego planu, która jest bardzo często trudna do zrozumienia dla niektórych. Nadal zostajemy w tym samym liście Galatów, trzeci rozdział, tak, ten sam rozdział, 27-29. Tam udowadnia, że jeden potomek mieści bardzo wiele jednostek. Czytajmy. Galatów 3,27 i do 29. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedyście nasieniem albo potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czyli wyraźnie tutaj mamy już powiedziane, że w tymże potomku mieści się wiele jednostek. Jest jeden potomek, potem Biblia będzie o nim mówiła jako głowa i ciało, porównuje do ludzkiego ciała. No, to czy jest jeden, to czy mamy ciało jedno? No jedno, ja mam jedno ciało, każdy z nas ma jedno ciało. Ale gdyby różne elementy nasze, różne członki nasze ciała pooddzielać, to możemy każdego palca oddzielnie liczyć i tam medycyna pewnie podaje, z ilu elementów człowiek się składa. Myślę, że jest ich bardzo dużo. Wobec tego jest jeden, ale ten jeden wielki organizm składa się z wielu różnych elementów jednostek. I tutaj wyraźnie Paweł mówi, że nie ma Żyda, Greka, niewolnika, wolnego mężczyzny kobiety, wy wszyscy jesteście jedno pod warunkiem, że jesteście wszyscy w Jezusie Chrystusie. To się tym jednym potomkiem w Jezusie Chrystusie. No o właśnie, ja o tym ludzkim ciele mówiłem, to 1 Koryntów 12 ten obraz nam przedstawia. Zobaczmy, 1 Koryntów 12, 12-13 werset. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało. I znowu daje, czy Żydzi, czy Grecy, niewolnicy, wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tym duchem? Jednym usposobieniem, jednym sposobem myślenia, odczuwania, żeby się upodobnić do Chrystusa, bo na tym to polega. Kto może być częścią tego Chrystusa? No ktoś, kto staje się do Niego podobny. Jak podobny? Z urody, z wyglądu, wzrostu? No przecież nie z tego powodu, prawda? Trzeba się do Niego upodobnić w umyśle, woli i sercu. W umyśle poprzez poznanie tych samych faktów, prawdy, którą On posiada w swoim umyśle. W sercu przez stworzenie, rozwinięcie tych samych uczuć, które były u Niego. No i woli, czyli pragnienia, prawda? To, co chcemy. Mieć te same pragnienia, wolę, co On. Wtedy mówimy o jedności. Zresztą nawet ci ludzie mogą dzisiaj, prawda, mówić o takiej jedności. Jeżeli jakaś grupa osób doskonale się rozumie, bo mają ten sam punkt widzenia na różne sprawy i tak dalej, no to na przykład w polityce tworzą partię, prawda? I dopóki tam jacyś silni przywódcy o lekko inne poglądy się nie pojawią, to partia pod jednym wozem jest cementowana i wszyscy przynajmniej się wydają na zewnątrz być zjednoczeni, tak samo widzą wszystkie sprawy albo większość. A jeżeli nie, no to następuje rozłam, wyłomy, prawda, mniejsze partyjki. Tak samo jest w mniejszych organizmach, małżeństwa się rozstają na przykład, bo się nie rozumieją ze sobą, aż tak do tego stopnia. Czyli z tego widzimy, że już na początku wieku Ewangelii Paweł w swoich listach ujawnił jedną z największych tajemnic boskiego planu. Bo to była tajemnica, że potomkiem, nasieniem kobiety, jak jednocześnie Abrahama, które zmiażdży głowę szatana i zaprowadzi wieczny raj na ziemi, nie będzie jednostka, tylko duża grupa osób. Chociaż oni są jednym tylko potomkiem, liczbą pojedynczą na zakład nacisk. Czyli kładzie nacisk z jednej strony na liczbę pojedynczą, potomek, a potem wykazuje, że tym potomkiem jest wiele różnych elementów, wiele różnych osób, które są Chrystusowi, które się wtapiają w Niego. I to było coś, czego nikt nie mógł do tej pory zrozumieć, dlatego on to wyjaśnia. I to z Żydów i z Pogan oni pochodzą. Efezów 3, 2-6 przeczytajmy sobie jeszcze. Efezów 3, 2-6. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Wyraźnie mówi, że nie była znana, a teraz została objawiona. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Nie tylko Żydzi, prawda, do tego grona, ale jeszcze i poganie, tajemnica. Kolosensów 1, jeszcze wzmocnijmy to, Kolosensów 1, 25-27. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między pogodami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Dalsza część tej tajemnicy to, o czym już wspominałem, że w pierwszym adwencie to potomstwo Abrahama przychodzi, by cierpieć na rzecz dobra ludzkości. Zauważmy, skoro tymże Chrystusem nie jest tylko nasz Pan, tylko to całe grono, które do Niego dołącza, które jest tego samego ducha w umyśle, woli, sercu, to ten pierwszy adwent jak gdyby się rozciąga na całego potomstwo. Dlatego wszyscy potomkowie tego nasienia, wszyscy ci, którzy są ludem Bożym wybierany obecnie, muszą również cierpieć. Dlatego mamy napisane, Paweł napisze, każdy, kto chciałby pobożnie żyć, prześladowany będzie. że tak jak waszego mistrza i pana prześladowali, tak i was będą prześladować, że nie jest sługa wyższy ponad swego pana. No mamy dużo takich, prawda, wersetów, które zapowiadają dla dzieci bożych z obecnego czasu, żeby się nie spodziewali niczego lepszego niż spotkało ich pana, bo dlaczegoż to by miało być? Skoro chcecie być dziećmi bożymi, ludem bożym z tego czasu, no to spotyka was to samo, co z waszego pana. Teraz jeszcze nie jest czas, żeby was uwielbić i żebyście byli użyci jako błogosławieństwo dla reszty świata ludzkości. To nie jest ten czas. Kościół katolicki to przyspieszył, prawda, i założył tak zwane chrześcijaństwo i uznali, że tu Kościół Chrystusowy w obecnym czasie, tak zwany, oni będą rządzić, panować dla błogosławieństwa. I widzimy, jak to wyszło, bo to błogosławienie w ogóle im nie wyszło, a w ogóle szerzenie chrześcijaństwa kulawe od samego początku. Dziś można powiedzieć, że kraje chrześcijańskie są chyba bardziej zdemoralizowane niż pogańskie. Czyli nie udało się dojść z Ewangelią o Chrystusie do większości narodów świata. Jedna wielka porażka. Nie udało się. 2/3 ludzi dzisiaj na świecie to poganie. Czyli tutaj Bóg przegrał, że nie udało mu się rozgłosić imienia Chrystusa po całym świecie. A druga porażka, tam gdzie mu się udało, w tej 1/3 świata, jest gorsza demoralizacja niż tam, gdzie mu się nie udało. No to coś widać jest mocno nie tak. Bo Bóg takiego zamiaru nie miał. To były ludzkie wymysły, ludzkie plany, które wynikały i nawet nie wypływały z tego, żeby Bogu pomóc, tylko żeby już rządzić, już panować, już cieszyć się przywilejami. A Bóg mówi, najpierw się przygotuj. Rozwinij Ducha Chrystusowego w umyśle, woli, sercu. Bądź taki jak twój mistrz, który za ciebie umarł. Będziesz taki sam, to kiedyś, w przyszłości, gdy przyjdzie na to właściwy czas w moim planie, będziesz razem z nim błogosławił innych. Ale wtedy będziesz już tak w charakterze rozwinięty, że to błogosławienie innych to nie będzie polegało na panowaniu nad nimi, tak jak to w obecnym czasie. Czy rządy tego świata, czy religijne, to panują nad ludźmi. A boski z punktu widzenia jest, owszem, panowanie, ale nie nad ludźmi, tylko dla ludzi. I to jest ta różnica. I Bóg przygotowuje cały lud Boży, żeby kiedyś rzeczywiście panowali dla ludzi, żeby byli naprawdę błogosławieństwem dla tych poddanych Królestwa Bożego, dla tych innych wszystkich, a nie żeby panowali nad nimi. Nie ma panowania nad kimś. Bóg sam nie panuje nad. Może by powiedział, on ma prawo, ale on też panuje bardziej dla. Cały czas tworzy swoje plany, jak błogosławić swoje stworzenia. Nawet tych buntowników i grzeszników. Myśli, jak ich odkupić, jak im to prawdę przedstawić, żeby oni ją zrozumieli, żeby się nie zniechęcili. Na przykład w obecnym czasie, żeby im nie zaszkodzić, to ukrył swój plan i mówi, wy, którzy nie macie wiary, w obecnym czasie w ogóle nie będziecie się tym interesowali. Lepiej, żebyście się nie interesowali. Tylko sobie zaszkodzicie. Więc ja mój plan ukryję, będziecie z boku sobie żyli własnymi życiami, będziecie zbierali doświadczenia z grzechem, które są wam się przydadzą w królestwie, a póki co będziecie się mijać z moją Ewangelią, bo nie macie wiary. A bez wiary nie można podobać się Bogu i nie można wygrać w poświęceniu Bogu. Więc wracamy do naszego fragmentu. Czyli w pierwszym adwencie przychodzi po to, żeby cierpieć dla dobra ludzkości i to trwa od naszego Pana aż do wyboru całego ludu Bożego. Nie po to, żeby panować w obecnym czasie, a w drugim przychodzi, żeby panować, ale nie tyle nad ludzkością, co dla ludzkości, dla prawdziwego błogosławienia tejże ludzkości, żeby im pomóc w podnoszeniu się z upadku. To bardzo wyraźnie widać chociażby w Dziejach Apostolskich 15 rozdział. Dzieje Apostolskie 15 rozdział, gdybyśmy zobaczyli wersety 14-17, to tam mamy w trzech wersetach cały boski plan. Wszystko jest napisane, ale ludzie tego nie widzą, nie interesuje ich to. Mają swoje plany. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, ma na myśli Korneliusza, pierwszego poganina, który został dopuszczony do Ewangelii Królestwa, aby wybrać lud dla imienia swego. Czyli wyraźnie widzimy, że mamy wybranie ludu dla imienia Bożego. Począwszy od Korneliusza, poszło do pogan. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem jest jakiś potem. Czyli po czym? No potem, jak zostanie wybrany lud dla imienia jego. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Mówi wyraźnie o narodzie żydowskim. Tym odrzuconym. Tym, który zabił Jezusa. Potem, gdy wybiorę lud dla imienia mego, wrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Naród żydowski zostanie przywrócony do swego istnienia, żeby być narzędziem. I werset 17 mówi, w jakim celu zostanie przywrócony naród żydowski. Aby pozostali ludzie, którzy pozostali, ci, którzy nie zostali wybrani jako lud dla imienia Boga. Z 20 do 14. Cała reszta. aby pozostali ludzie szukali Pana. Mianowicie wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, a tam dosłownie jest, nad którymi przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. W trzech wersetach cały boski plan. Pisane, napisane dosyć łatwym językiem. Jakby tylko ktoś naprawdę chciał szukać prawdy, a nie swoich własnych, a nie potwierdzenia własnych poglądów. A że większość chce potwierdzić własne poglądy, więc w ogóle tego nie czytają. Tak jakby tego nie było. Tam to sobie wybiorą, co wydaje im się, że popiera. Przecież wyraźnie pisze. Lud dla imienia swego, gdy skończę z wyborem ludu dla imienia swego, wracam do Żydów, przywracam naród żydowski do istnienia, po to, żeby pozostali ludzie niezakwalifikowani dla ludu dla imienia mego, też szukali Pana i też korzystali ze śmierci naszego Pana, bo on też za nich umarł. A możemy to, że jeszcze to potwierdzić w 1 Koryntów 15 rozdziale. 1 Koryntów 15, 20-26. 1 Koryntów 15, 20-26. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka też zmartwychwstanie. Mówimy o 20, a czytamy o 21, wracam do 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, to nie ma czasowników żadnych w tym wersecie, chociaż podają, że przyszła, nie ma żadnych, to nie ma. Skoro bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, doda królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność, władzę, moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg nieprzyjaciel zniszczona będzie śmierć. Czyli mamy również tutaj podane ten sam boski plan, który mówi o tym, że śmierć przez człowieka Adama śmierć, przez człowieka Jezusa zmartwychwstanie i potem podaje kolejność tego zmartwychwstania. Zatem potomkiem jest nasz Pan, jako pierwszy z tego grona, ale nie tylko nasz Pan, bo on się składa z wszystkich tych, którzy są Chrystusowi, którzy stają się dziećmi Bożymi i rozwijają takiego samego ducha, jakiego posiadał Chrystus. Czyli już wiemy, kto jest tym potomstwem. Pozostaje pytanie, żeby ustalić matkę. Powiedzieliśmy, że Maria nie może być matką. Teraz rozumiemy dlaczego. No Maria w żadnym wypadku nie może być matką tego dużego organizmu, prawda? Ona już nie miała żadnego związku z większością tych osób. Tylko pod naszego Pana możemy ją podpiąć jako matkę jego człowieczeństwa, ale też powiedzieliśmy, że nie chodzi o ludzką naturę naszego Pana. Zatem znowu szukamy wyjaśnienia w Galatów. Idziemy do Galatów 4 rozdziału. Galatów 4, żebyśmy tą matkę mogli zidentyfikować. Galatów 4, 21-31. 10 wersetów. Galatów 4, od 21. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, i teraz mamy znowu wprost wykład taki prosty. Jakby ktoś chciał tylko się tym zainteresować, to nie potrzeba wielkiej wiedzy głębokiej, biblijnej. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Dlaczego według ciała? No bo Hagar, służebnica, z którą miał Abraham to dziecko, prawda, z niewolnicy, urodził się w sposób naturalny. Jego matka była młodą kobietą, wobec tego mogła mieć dzieci, urodził się według ciała. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Dlaczego na podstawie obietnicy? Bo gdy anioł przybył, żeby powiedzieć Sarze, że będzie miała dziecko w przyszłym roku, to ona była za stara, żeby mieć dziecko. Ona już nie mogła mieć dzieci. I według ciała była bezpłodna, bez szans na dziecko. Zatem to było pokazane, prawda, z ludzkiego punktu widzenia zero szans na dziecko, a obietnica była złożona, wywołała uśmiech, prawda, u niej, gdy to usłyszała. A to było dlatego, że jedna się rodzi według ciała, a drugi według na podstawie obietnicy. A to jest potwierdzone obrazowo. I tu mówi, opisuje, co to coś znaczy. Pokazuje, że to jakieś były symbole, typy, obrazy. A to jest potwierdzone obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, który rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. No wyraźnie mówi przymierze tak zwane zakonu. Synaj tam zawarte przez za pośrednictwem Mojżesza jako pośrednika zaraz po wyjściu z Egiptu. Rodzi w niewolę, bo rodzi w zakazy i nakazy zakonu. To rób, a tego nie wolno. No to niewolnik, prawda? Ma nakazane. To ci wolno, to ci nie wolno i ma się tego trzymać. Horeb jest to góra Synej w Arabii. Odpowiada ono teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Zauważmy, że potem jeszcze mówi, że Hagar to jest górą Synaj, czyli mówi, że góra Synaj też coś przedstawia. I mówi, że no, odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem. Jeszcze miasto do tego dociąga. Ile jaka to symbolika, prawda? Ale tak napisana wprost. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jakieś inne Jeruzalem, niebiańskie w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości, wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Podobnie jak Izak, bo porównuje, prawda, braci do Izaka. Dziećmi obietnicy jesteście. Nie według ciała się rodzicie, nie według obietnicy, bo z ludzkiego punktu widzenia coś takiego by nie mogło mieć miejsca. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, czyli Ismael, prawda, z Hagar, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz jak mówi pismo, wypędź niewolnicy syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy synem wolnej, przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Mamy tutaj wyraźnie podane informacje, że z dwóch żon Abrahama, Sary i Hagar, taka żona, jak nie żona, no ale miała z nim dziecko, to taka żona, prawda? Jedna obrazuje przymierze zakonu, które rodzi w niewolę, a druga Sara, inne przymierze, które nie rodzi do niewoli i mówi, że my jak Izak jesteśmy dziećmi tej obietnicy, nie ma. A więc matką tego nasienia jest Sara. Ktoś powie, Sara, ale to Sara to ma jeszcze mniejszy związek niż Maria, bo Maria też była matką Jezusa, a Sara to już nawet nie miała związku z Jezusem. No właśnie, to znowu otwiera tą możliwość, że ta Sara, jakiś jest obraz, prawda? To jest obraz. I ta Sara zaczęła już mieć dzieci, tego Izaaka, czyli klasę Chrystusa, w czasie, gdy Paweł pisał ten list. Bo werset 31 mówi, przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Innymi słowy, Paweł pisze, przeto jesteśmy Izaakiem. Podpis podciąga siebie i swoich współczesnych pod Izaaka. Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Czyli mamy tutaj, z jednej strony mamy dwie kobiety, Hagar i Sarę, takie dwie żony Abrahama, i one się równają dwóm przymierzom. Przymierzu zakonu, no i przymierzu Sary. No nie ma innej nazwy, nie wymyślimy. Sara, przymierze Sary. I jeszcze to zrównuje z dwoma górami, z ziemskim i niebiańskim Synajem, i z dwoma miastami, ziemskim i niebiańskim Jeruzalem. Miasta były często w starożytności używane jako symbol, taka matka dla swoich mieszkańców. Dawała im schronienie. Zatem tą kobietą z 1 Mojżeszowej 3:15 jest Sara, symboliczna żona Boga. Jak to rozumieć? Co ma Sara wspólnego z dziećmi Bożymi? Czyż Bóg nie może mieć dzieci z ziemską kobietą? Musi chodzić o coś innego. Musi chodzić o to, co matka czyni wobec dzieci. To tak przymierze Boże czyni wobec dzieci z tego przymierza. Taką matczyną rolę wobec dzieci bożych pełnią co? Boskie obietnice i nauki biblijne, które pomagają te obietnice zrealizować. Zobaczmy Rzymian 9, 6 do 8. Rzymian 9, 6 do 8. Rzymian 9, 6 do 8. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Już ciekawe stwierdzenie. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. To jak? To niemożliwe. Izraelici, tak, nie wszyscy Polacy są Polakami. To co? To jakieś oszustwo jest? No ja mam w dowodzie, mogę cofnąć się kilka pokoleń wstecz. Jestem Polakiem, dziadek, babka, wszyscy byli. No to nie o to chodzi. Nie o to im chodziło. Z urodzenia są Izraelem, ale on tu mówi właśnie o tym duchowym, prawdziwym. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, zobaczmy, nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, ale dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Dzieci obietnicy. Boskie obietnice, jeżeli ktoś przyjmie je do swego serca, to staje się dzieckiem tej obietnicy. Tak jakby Bóg z tej obietnicy miał dzieci. I te obietnice, które rozwijają tą klasę Chrystusa, to potomstwo, bo to już wiedziałem, że to nie jest tylko nasz Pan, to nasz Pan z całym swoim kościołem, nazwany maluczkim statkiem, to my, gdybyśmy się odwołali do 1 Mojżeszowej 22, 17, 18, to tam są te obietnice wymienione. Przeczytajmy. 1 Mojżeszowa 22, 17 i 18. Będę ci błogosławił obficie, rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, to jest, jest tu napisane, ale to jest obietnica, która nie dotyczy klasy Chrystusa, bo oni są na niebie, a potomstwo twoje odziedziczy bramę nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Trzy obietnice, które tą klasę Chrystusa tworzą. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, czyli będą oni w duchowej naturze. Zdobędą, to potomstwo zdobędzie bramę, tam liczba, tam jest podana liczba Boga, bramy nieprzyjaciół, oryginał mówi bramę nieprzyjaciół, w miastach była zwykle jedna brama, ta główna nieprzyjaciół swoich. Pod tymi bramami rozumiane są wszyscy wrogowie, czyli grzech, błąd, samolubstwo, grób. Odziedziczy bramy. W dawnymi czasy kto bramę miał w posiadaniu do miasta, to mógł do tego miasta wejść i wchodzić. Kontrolował całe miasto, prawda? Miej kontrolę nad bramą do miasta, panujesz nad miastem. I trzecia obietnica, w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi. Takie obietnice z tejże Sary rozwijają tęże klasę. Ale poza tym, że tą Sarą są boskie obietnice i nauki, to także nimi są, tą Sarą, są ci, którzy karmią tymi obietnicami naukami innych. Czyli pełnią rolę matki. I żeby dowieść, że tak jest, to na ten temat jest bardzo dużo wersetów, które wyraźnie pokazują, że jedni bracia wobec drugich stają się matkami, podając im do spożywania takie duchowe obietnice. Galatów 4,19. I Paweł pisze tutaj tak. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Z jakiego punktu widzenia Paweł rodził ich w boleści i nazywał ich dziećmi? Podawał im obietnice. Przywoływał, cytował teksty z Abrahama. Przecież Bóg obiecał, że rozmnoży was, dawa możliwość odziedziczyć bramy nieprzyjaciół, czyli pokonacie swoich wrogów, grzech, błąd i będziecie kiedyś błogosławieństwami. I wszelkie inne rzeczy, które dawał jako matka. Sporo tych rzeczy mamy u Jana. Jan był taki pełen miłości. Jan bardzo często w swoich listach. Zobaczmy pierwszy list Jana. Jak on sam widział siebie jako taką matkę. Pierwszy list Jana 2:1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeżeli to zgrzeszył, mamy rządownika o Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata. Dzieci moje, to wam piszę, nie grzeszcie. Tak matka wobec swoich dzieci uczy ich. To złe, to dobre. Nie rób złego, synku, nie rób złego, córeczko. A jak ci się zdarzy, no to napraw to jakoś. Tak to pisze. A gdyby ktoś zgrzeszył, masz orędownika. Jak zgrzeszysz, to nie myśl, że ci już Bóg potępił i jeszcze bardziej będzie grzeszył, bo wszystko przepadło. Nie. Jak dobra matka argumentuje wtedy, że masz orędownika, możesz na ten grzech pokutować i możesz powrócić na dobrą drogę. A jak znowu zgrzeszysz, no to znowu pokuty. Masz orędownika, masz się do kogo zwrócić. Jak matka wobec nazywa ich dziećmi moimi, bo ich karmi obietnicami, naukami biblijnymi, które mają pomóc w realizacji tych obietnic. 12 werset, ten sam rozdział, 2. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Znowu piszę wam, dzieci. On to nie mówił dzieci, tylko dlatego, że oni byli małe. To nie były prawdziwe dzieci. To były osoby dorosłe, bardzo możliwe, że niektórzy byli starsi wiekiem od Niego, ale byli Jego dziećmi w prawdzie. O nich karmił jak matka. 18 werset, ten sam rozdział. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Tu chodzi o ten zwrot dzieci, jak on często u niego sięga, po niego. 4:4. Czasami mówi umiłowani do nich, umiłowani, to tych wetrów nie cytuję. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. 5:21, cały czas mamy na myśli pierwszy list Jana. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. A gdyby wziąć trzeci list Jana, to gdzieś to po drodze, jedna strona, prawda? Jedna kartka do przodu. Trzeci list Jana, to w wersecie 4. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Tak jak matka by się cieszyła, gdyby o jej dzieciach słychać było, że są porządni ludzie, że pożyteczni są, że zrobili coś dobrego w swoim na przykład życiu zawodowym, są lubiani przez sąsiadów, bo można na nich liczyć, nie odwracają się w potrzebie od kogoś tam. Czyli widzimy, że tą matką pokazaną w typie jako Sara, też jest nie sama Sara, bo ona jest tylko obrazem, ale w tejże Sarze pokazane są obietnice i nauki związane z tymi obietnicami, które zapowiadają, czego dostąpią dzieci Boże, ci, którzy będą się stawali członkami naszego Pana. I do tego wchodzą także osoby, ludzie, którzy tymi obietnicami karmią pozostałe. I to jest matka. Zatem powróćmy do samego początku. 1 Mojżeszowa 3,15. I przeczytajmy ten werset raz jeszcze. Ustanowię nieprzyjaźń albo kładę nienawiść między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę. Teraz myślę, że ten werset jest dla nas bardziej jasny. Nieprzyjaźń, wrogość między tobą a kobietą i jej potomstwami, czyli między szatanem, a obietnicami, a Sarą. Obietnicami i tymi, którzy tymi obietnicami się posługują, żeby dzieci Boże tworzyć, zradzać, karmić, wychowywać, rozwijać. I to zmiażdżenie głowy i zranienie w piętę nam jeszcze pozostaje, prawda? Przez cały wiek Ewangelii, od początku naszego Pana, od początku, jak się pojawiło to nasienie niewiasty, czyli sam Jezus, to nasienie niewiasty doznaje cierpień ze strony szatana i z jego sług, którzy najczęściej są nieświadomymi w jego rękach, lecz cierpienia te nigdy nie miały być poważne, nie miały być śmiertelne, bardziej jak rana napięcie, jak ktoś nam zrobi, to połutykamy trochę, dopóki się rana nie zagoi, ale potem się zagoi i wszystko wraca do normy. Chociaż bolało i może kuleliśmy troszeczkę, albo musieliśmy na chwilę się zatrzymać i nogę sobie położyć wyżej, żeby się zagoiła. W przeciwieństwie do zranienia nogi, zmiażdżenie głowy, o którym jest tutaj mowa, że miało mieć miejsce, kończy życie osoby, której głowa została zmiażdżona. Nie można przeżyć. Okucia w piętę, nawet dużej rany w pięcie, od tego się nie umrze. Będzie może mniej lub bardziej bolało, mniej lub bardziej krwawiło, ale wróci do normy po dosyć krótkim czasie rekonwalescencji. Natomiast zmiażdżenie głowy przerwie istnienie takiej jednostki, czyli szatana. I taki będzie ostateczny koniec tego szatana. Żydów 2,14 mówi o tym, czyli zbliżamy się już do końca. O, już taka już godzina się zrobiła. Nawet nie spojrzałem na zegarek. Żydów 2,14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział. Mowa o naszym Panie, który stał się człowiekiem, Panu, który stał się człowiekiem w ludzkiej naturze. Ale końcówka tego wersetu jest dla nas najciekawsza. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Przez śmierć naszego Pana on zniszczył. Znowu, taki pewien skrót myślowy. Samą śmiercią nasz Pan nie zniszczył diabła, ponieważ nasz Pan umarł, a diabeł istnieje dalej. Przez śmierć nasz Pan stał się pierwszym elementem nasienia niewiasty. Gdy to nasienie niewiasty otrzyma cały Kościół Chrystusowy, wierzymy, że cały Kościół Chrystusowy jest rozwinięty i są już oni połączeni ze sobą, prawda? Czyli zbliżamy się do momentu, kiedy oni zaczną działać i zniszczą tego szatana. Kiedy nasz Pan poprzez tą śmierć, bo bez śmierci nasz Pan nie stałby się, nigdy nie dotarłby do stanowiska, do pozycji, z której mógłby tego szatana zniszczyć. Ale przez śmierć doszedł do wywyższenia do boskiej natury, stał się pierwszym elementem tego nasienia zapowiedzianego w pierwszej Mojżeszowej i poprzez właśnie to zapieczętował śmierć szatana w odpowiednim momencie boskiego planu. Wiem, że Bóg ma plany i nie wszystko robi od razu. Człowiek może by chciał zrobić już, zniszczyć to zniszczyć dzisiaj, ale zaraz, może lepiej zniszczyć go za tydzień, bo to lub tamto. Jest plan, Bóg nie działa spontanicznie. I Rzymian 16,20, ostatni werset, jaki dzisiaj zacytuję. Rzymian 16,20. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Tak pisze Paweł do swoich współbraci, do innych braci z tejże samej, z tego samego nasienia. Że rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Bóg tego dokonał przez klasę Chrystusa, nasienie tejże niewiasty. Pod stopami to jest taki symbol, prawda? Zwycięzca, jak kogoś pokonał w zależności, to stawał na nim nogą. I to był dowód jego pokonania przeciwnika. Jesteś pod moją nogą, jesteś uległy, leżysz, a ja na tobie stoję, triumfuję. To jest twój koniec. I Bóg pokoju zetrze to pod stopami waszymi, czyli użyje was jako narzędzia do zniszczenia szatana. Na ten moment na pewno wszyscy z utęsknieniem czekamy, kiedy szatan będzie całkowicie zniszczony i przestanie oddziaływać w sposób niekorzystny dla człowieka, a nasz Pan razem z Kościołem, z tymi, którzy zostali wybrani do tego grona jako nasienie tejże niewiasty, o której wspominał w 1 Mojżeszowa 3,15, rozpocznie błogosławienie całego świata ludzkości, bo on nie tylko ma zniszczyć szatana, ale także błogosławić cały świat ludzkości, co oznacza powrót do życia dla każdego, kto kiedykolwiek żył, bo nasz Pan umarł absolutnie za każdą jednostkę chrześcijanina i poganina. Oby ten moment przyszedł jak najwcześniej. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, że tak długo mówiłem. Jakoś nie spojrzałem na zegarek. Dziękuję.